Jarosław Sikorski namawia do współpracy, bo trzeba szukać porozumień, jeśli chodzi o ten wymiar, można powiedzieć, międzynarodowy i dotyczący bezpieczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy z parlamentem, pan Nawrocki już pokazał, że on nie chce współpracować z dużą częścią parlamentu, wetując ustawy, które naprawdę, gdzie nie tylko parlament apelował, tylko również bardzo wiele organizacji społecznych, mógłbym wymieniać te ustawy, ale tych ustaw było bardzo wiele i no, zapisał się przez te pół roku. Być może chce zmienić, chce ocieplić swój wizerunek, no ale nie naszym kosztem.
A Dariusz Wieczorek z Lewicy widzi to tak.
No bo właściwie nie wiadomo, w jakim celu jest to zaproszenie. A po drugie, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o sprawy Sejmu, to przede wszystkim trzeba rozmawiać z panem marszałkiem Czarzastym i prezydium Sejmu, jeżeli rzeczywiście pan prezydent myśli o współpracy Pałacu Prezydenckiego z polskim parlamentem.
Dojdzie do podziału w koalicji w tej sprawie, bo zdaje się, że PSL i Polska 2050 wybierają się, a Lewica i Koalicja Obywatelska nie.
Ale tutaj nie jest to w ogóle element jakichkolwiek koalicyjnych rozmów. Każdy sam podejmuje decyzję. Jeżeli rzeczywiście przedstawiciele Polski 2050 i PSL-u pójdą, zapytamy się ich, jak było.
Ale senator PSL-u, były premier Waldemar Pawlak mówił dziś w poranku TOG FM, że taki wspólny front koalicji akurat w tej sprawie byłby lepszą strategią.
A co na to klub PiS-u?
Oczywiście w spotkaniu weźmie udział, tak samo zresztą jak Konfederacja, a nieobecność innych klubów poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk komentuje tak.
To jest możliwość poświęcenia czasu konkretnemu klubowi. Myślę, że to była okazja także dla Platformy i Lewicy, żeby skrytykować, patrząc w oczy pana prezydenta. Prawda? Na X-ie to się łatwo robi, tam odmienia się inwektywy przez wszystkie przypadki, a no tak popatrzeć w oczy i powiedzieć, panie prezydencie, to źle, może by się przydało. Na pewno będzie rozmowa otwarta, niecenzurowana.
Spotkanie u prezydenta z tymi klubami właśnie parlamentarnymi odbywać będzie się osobno, z każdym klubem parlamentarnym o innej godzinie, co właśnie koalicja rządząca odbiera jako próbę podzielenia większości sejmowej.
I o tym mówił państwu reporter TOK FM Maciej Kluczka.
Do Aleksa Pretiego strzelało dwóch agentów ICE. Wynika z raportu, który Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA przekazał kongresowi.
Na nagraniach słychać, że agenci Urzędu Celno-Imigracyjnego oddają do 37-latka 10 strzałów w czasie krótszym niż 5 sekund. O szczegółach Tomasz Orchowski.
Coraz więcej republikańskich kongresmenów negatywnie ocenia działania władz federalnych w Minneapolis. Ale co zauważa BBC, ich krytyka na razie nie dotyczy bezpośrednio Donalda Trumpa i jego polityki imigracyjnej. Prezydent USA reaguje, jak to określa, trochę deeskaluje, bo widzi, że część partii, ale też coraz więcej Amerykanów oburzają działania ICE. Ogłoszono, że Minneapolis opuści kontrowersyjny dowódca Straży Granicznej, który był twarzą brutalnych akcji, ale szefowej Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem Trump zwalniać nie zamierza, mimo że mijała się ona z prawdą, co pokazują nagrania, mówiąc, że 37-letni Pretty wymachiwał bronią w czasie zatrzymania. Ona wykonuje świetną robotę, granica jest całkowicie zabezpieczona, zapomina się, że mieliśmy dziurawą granicę, przez którą przechodziły miliony ludzi. Teraz nasza granica jest szczelna. Trump z jednej strony mówi o deeskalowaniu, z drugiej o śmierci Rene Good, pierwszej ofiary ICE w Minneapolis, i Aleksa Pretiego, oskarża demokratów. Amerykanie są podzieleni, emocje wrą. Wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Minneapolis mężczyzna opryskał nieznaną substancją kongresmenkę Ilhan Omar, która wzywa do likwidacji ICE. Napastnikiem był zwolennik Trumpa Antony Kaźmierczak. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego krytykuje unijny program obronny SAFE.
Zdaniem Sławomira Cęckiewicza, pomysł, zgodnie z którym wojskowy sprzęt będziemy kupować głównie w Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych, jest niezgodny z amerykańską strategią bezpieczeństwa.
Na te wątpliwości szefa BBN-u odpowiadała w TOK FM pełnomocniczka rządu do spraw SAFE, Małgorzata Słopkowiak-Czernecka, z którą rozmawiał Tomasz Setta.
Mechanizm SAFE nie jest jedynym źródłem finansowania zakupów zbrojeniowych dla polskiej armii. Dalej robimy zakupy z budżetu, dalej robimy zakupy z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i to, że mamy mechanizm SAFE, nie wyklucza to innych kontraktów. Poza tym ja tutaj o te relacje sojusznicze nie mam jakiejś wielkiej obawy. Pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony, ma bardzo dobre relacje z Pitem Hegsetem, są w nieustającym kontakcie i ja nie widzę żadnych sygnałów, żeby coś miało się pogorszyć na tej linii.
Myśli pani, że te wątpliwości wątpliwości szefa BBN-u mogą być jakimś zwiastunem prezydenckiego weta, no bo przecież w ramach programu SAFE w Polsce jest potrzebna ustawa, a jak wiadomo, pod ustawą na końcu musi podpisać się prezydent.
Tak, ustawa jest gotowa, w czwartek będzie na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Ustawa wpisuje w polski system prawny mechanizm SAFE, czyli stawia nowy instrument finansowy, którym będzie operował Bank Gospodarstwa Krajowego. To w skrócie. No i teraz historia współpracy z ośrodkiem prezydenckim. Ja mam nadzieję, że pan prezydent podpisze tą ustawę. Wiele razy mówił o tym, że wydatki na obronność powinny być jak najwyższe. To jest realnie prawie 44 miliardy euro, stricte na sprzęt wojskowy.
Unijny program SAFE to jest system nisko oprocentowanych pożyczek. Polska chce z niego skorzystać, finansując zakupy dla armii, w tym obronę antydronową, ale także wsparcie dla cyberwojska czy też Tarczy Wschód. Pierwszy przelew ma szansę trafić do naszego kraju już w marcu.
Usuwanie oblodzenia z trakcji to czasochłonny, często wielogodzinny proces, wyjaśnia spółka Polskie Linie Kolejowe odpowiedzialna za utrzymanie tras kolejowych.
A to właśnie z powodu gołoledzi i zamarzających linii wysokiego napięcia konieczne było odwołanie części pociągów, głównie w województwie zachodniopomorskim i w Wielkopolsce. A utrudnienia nadal występują na liniach Szczecin-Świnoujście i Szczecin-Kostrzyn.
Jak mówi dyrektor Biura Energetyki w Polskich Liniach Kolejowych Radosław Burak-Romanowski, pojazdy odladzające trakcję kolejową poruszają się z prędkością około 10 km na godzinę. Czasochłonne jest też przygotowanie stanowisk pracy.
Takie prace wymagają wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej. Elektrycy mówią, że miejsce pracy trzeba uziemić. U nas się nie uziemia, tylko uszynia, czyli wiesza się takie specjalne tyczki. W tych miejscach, gdzie jest niebezpieczeństwo możliwości przeniesienia napięcia, to jest najbardziej czasochłonne przygotowanie tej strefy pracy. Sama praca już potem idzie dosyć sprawnie. Potem oczywiście też po zlikwidowaniu tego oblodzenia trzeba też te tyczki zdjąć.
Temu da się zapobiec?
Staramy się te najważniejsze linie kolejowe, przynajmniej raz w sezonie, niektóre linie nawet więcej niż raz w sezonie, zabezpieczyć takim preparatem przeciwoblodzeniowym. No ale to też jest czasochłonne przy takiej ilości, jakiej mamy 25 tysięcy kilometrów sieci trakcyjnej, no to nie jesteśmy w stanie całości sieci takim preparatem zabezpieczyć.
To jest drogi preparat?
Zabezpieczenie 500 kilometrów toru to jest około miliona złotych. Przy przypadku, gdy smarujemy dwa razy w sezonie, czyli 1000 kilometrów, tam wychodzi tam ponad około mniej więcej miliona złotych.
To nie mało.
No to nie mało. No oczywiście pracujemy nad systemami takimi bardziej nowoczesnymi, które przede wszystkim monitorują pogodę i będą zapobiegały w ogóle oblodzeniu. No ale to też nie będą tanie systemy, to będą systemy oparte na energoelektronice, czyli na takim impulsowym przepływie prądu przez sieć trakcyjną po to, żeby na przykład podnieść jej temperaturę do kilku stopni Celsjusza, żeby zapobiec powstawaniu wtedy oblodzeniu.
Z dyrektorem Biura Energetyki w Polskich Liniach Kolejowych rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęcka.
W Krakowie ruszyło zbieranie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta.
Akcję zorganizowała grupa osób niezadowolonych z rządów Aleksandra Miszalskiego, w tym radni, kilku prawników i także lokalnych dziennikarzy, ale też śpiewaczki operowe.
W ciągu 60 dni muszą zebrać co najmniej 60 tysięcy podpisów. Katarzyna Młynarczyk.
Podstawowym zarzutem wobec prezydenta jest m.in. opieszała walka z zadłużeniem Krakowa. Jednak to, co najbardziej uwiera przedstawicieli inicjatywy Odzyskajmy Kraków, to sam sposób bycia prezydenta, jak mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów akcji referendalnej. Wszyscy jego poprzednicy sprawowali urząd z godnością.
Wszystkie te osoby dorosły do sprawowanej przez siebie funkcji. Wyobrażacie sobie państwo profesora Jacka Majchrowskiego tańczącego na dachu urzędu albo wypinającego się tyłem wobec studentów, kręcącego rolki. Takich sytuacji nie mieliśmy. Urząd był sprawowany w sposób godny, krakowski.
Zdaniem prezydenta Miszalskiego akcja jest częścią kampanii nienawiści, którą, jak twierdzi prezydent, od miesięcy obserwuje w Krakowie.
Jeżeli, tak jak słyszymy, że jest to inicjatywa oddolna mieszkańców, to skąd ci obywatele mają setki tysięcy złotych, a może miliony złotych na kampanię hejtu, nienawiści? Jest przynajmniej co najmniej 5 tytułów różnego rodzaju gazetek, które są w prawie każdej skrzynce w krakowskich domach. Krakowa nie da się tak łatwo kupić.
Pod wnioskiem podpisać musi się co najmniej 10% krakowian posiadających czynne prawa wyborcze.
Po miejskiej awanturze bon żłobkowy w Rzeszowie zostaje.
Radni wycofali z obrad i schowali do szuflady projekt likwidacji tego bonu. Decyzja zapadła po długiej debacie. Bon żłobkowy funkcjonuje w Rzeszowie od 2021 roku.
To 300 zł miesięcznie dopłaty dla rodzin korzystających z prywatnych placówek. Jaka będzie przyszłość tego bonu? Więcej szczegółów zna Marcin Starzec.
Prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek, czyli pomysłodawca bonu żłobkowego, tłumaczy, że bon powstał w czasie, gdy miejskie placówki były przepełnione. Dziś, jak dodaje, realia są inne.
Czas na to, żebyśmy jednak już zrezygnowali z tej formy wsparcia. Ze względu głównie na to, że państwo prowadziło nowy system finansowania. Do 1500 zł zapewnia każdemu z rodziców wsparcie finansowe. Po drugie, w miejskich żłobkach pojawiły się miejsca.
Ale radni podnoszą jednak kluczowy problem. Dostępność komunikacyjną.
To jest komfortowa sytuacja dla mieszkańców, dla rodziców, tych, którzy albo mieszkają w centrum miasta, albo pracują w miejscu miasta i mają możliwość mnogości wyboru, jeżeli chodzi o żłobki. Gorzej natomiast wygląda sytuacja na peryferiach.
Nie chcemy, aby ta zmiana następowała drastycznie.
Mówili radni Rafał Kulik i Wojciech Jaślar. Efekt? Bon żłobkowy zostaje, ale tymczasowo. Bardziej wiążące decyzje mają zapaść pod koniec lutego. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
Szpitale dziecięce są przepełnione pacjentami z infekcjami górnych dróg oddechowych.
Codziennie trafia do nas kilkoro nowych pacjentów, głównie z grypą, a także wirusem RSV, mówi reporterce TOK FM wicedyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, dr Danuta Kurylak.
Zachorowań rzeczywiście jest sporo. Już mamy w tej chwili kłopot z wolnymi miejscami w szpitalu i zdarza się tak, że pacjentów przynajmniej na kilka godzin musimy hospitalizować na korytarzach szpitalnych. W ostatnich właściwie dwóch, trzech tygodniach obserwujemy bardzo duży wzrost zakażeń grypą, szczególnie typu A, no i zakażeń o etiologii RSV. No na przykład w dniu wczorajszym przyjęliśmy 5 dzieci z grypą i 2 dzieci zakażonych wirusem RSV. I tak właściwie codziennie.
Jakie to są objawy? No bo przecież nie każde dziecko z grypą do szpitala trafia.
Najczęstszą przyczyną tego, że pacjent trafia do izby przyjęć, to jest fakt wysokiej gorączki, bo rodzice się bardzo obawiają w domu wysokiej gorączki. I oczywiście to jest bardzo istotne i tu trzeba rozgraniczyć wiek pacjenta. Bo im młodsze dzieci, tym może sama gorączka nie jest bardziej niebezpieczna, ale samo zakażenie jest niebezpieczne. No i oczywiście też są infekcje. W przebiegu grypy dochodzi do zakażeń dolnych dróg oddechowych, no rzadziej zapalenia skrzeli, zapalenia płuc. Jeśli dzieci są małe, a szczególnie w pierwszych 6 miesiącach życia, to takie dzieci powinny być hospitalizowane i z zakażeniem grypą, i z RSV. Z tego względu, że często dochodzi do zaburzeń łaknienia, dzieci nie chcą pić, przyjmować oczywiście leków, mogą też wymiotować, więc wymagają uzupełnienia płynów drogą kroplówek dożylnych. A w przypadku dzieci starszych, to takim wskazaniem do hospitalizacji jest zapalenie płuc, które w zasadzie przebiega najczęściej jako nadkażenie bakteryjne, czyli powikłanie grypy. I takie dzieci są hospitalizowane.
Rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
To ma być drugi tunel kolejowy pod Łodzią. Chodzi o tunel kolei dużych prędkości, którego budowa ma ruszyć pod koniec roku.
Problem w tym, że nadal nie wiadomo, kiedy powstanie pierwszy, bo w związku z katastrofą budowlaną jego budowa została wstrzymana we wrześniu 2024 roku. Wtedy w efekcie drążenia tunelu zawaliła się część kamienicy.
I właśnie ze względów bezpieczeństwa. Budowa tego drugiego budzi w tej chwili wiele obaw. O czym więcej Bartosz Kądziołka.
Obawy dotyczą przede wszystkim tego, czy dojdzie do kolejnej katastrofy budowlanej. Jak twierdzi wykonawca inwestycji, bezpieczeństwo jest jej priorytetem. Do drążenia ma zostać wykorzystana nowocześniejsza tarcza, a tunel KDP ma powstać głębiej niż tunel średnicowy, mówi Wojciech Nowak z firmy POR.
To jest na długości od 25 do 35 metrów, co również pozytywnie wpływa na oddziaływanie budowy tunelu na infrastrukturę na powierzchni.
Tunel ma być gotowy w 2029 i przynajmniej do tego czasu mieszkańców czeka kilka lat kolejnych utrudnień w ruchu. Jednocześnie, jak mówi wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski,
udało się chyba pierwszy raz w historii miasta przygotować inwestycje w taki sposób, że mamy szansę poinformować z półrocznym wyprzedzeniem mieszkańców Łodzi, z jakimi utrudnieniami będą mieli do czynienia.
Lista utrudnień dostępna jest na stronie magistratu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
TOK 360 i wydanie południowe, w którym już za chwilę pierwszy gość, a tematem naszej rozmowy będą oblodzone sieci trakcyjne w Szczecinie.
A
Autopromocja.
Dlaczego Wielka Brytania prosi o kasowanie starych maili?
Czy na Spotify grają artyści widma?
Jak nowy chiński trend zmieni polskie seriale?
I czy już nadeszła jesień sztucznej inteligencji?
O tym wszystkim opowiadamy w Techstoriach. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Dzień dobry, proszę pani. Co mogę podać?
Cappuccino, żeby obudzić się przy szumie fal, koktajl przy basenie i toast o zachodzie słońca z widokiem na morze.
Reis Costa dla stolika numer 3.
Włoski klimat i dobre wibracje. Z Costa to wszystko masz w pakiecie All Inclusive. Zarezerwuj swój rejs All Inclusive już od 599 euro za osobę. Do 2 marca. Szczegóły w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
Nuda w ferie dobija się do twoich drzwi? Nie wpuszczaj jej.
Daj się porwać zimowej magii Doliny Charlotte. Spędź rodzinne ferie w otoczeniu natury blisko morza. Zoo, fokarium, jazda konna, spa Bali High oraz animacje dla dzieci. Dolina Charlotte. Ferie pełne radości. www.dolinacharlotte.pl.
Marcin Wicha. Proste rzeczy. Książka z tekstami i rysunkami wybitnego pisarza to opowieść o świecie, który kryje się w rzeczach. I o rzeczach, które kryją się w nas. Proste rzeczy już w księgarniach. E-book na publio.pl. Poleca wydawnictwo Agora.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Nurkowie znaleźli na Malcie ciało 13-letniej Polki, porwanej przez morze, gdy była na spacerze z ojcem i bratem. Dziewczynka zaginęła, kiedy bardzo wysoka fala uderzyła w nabrzeże. Ojciec, który zdołał uratować syna, sam doznał obrażeń, przekazał dziennik Times of Malta. Do nieszczęśliwego wypadku doszło w poniedziałek po południu. Trudne warunki pogodowe, wzburzone morze i porywisty wiatr utrudniały poszukiwania dziecka. Słowacki premier Robert Fico był w szoku po rozmowie z Donaldem Trumpem w jego rezydencji na Florydzie, twierdzi portal Politico. Według unijnych dyplomatów Fico był zaniepokojony stanem psychicznym przywódcy USA. Miał użyć słowa niebezpieczny, opisując wrażenie, jakie zrobił na nim amerykański prezydent. 92% konsumentów korzysta ze smartfona podczas robienia zakupów stacjonarnych. Polacy najczęściej wykorzystują telefon do sprawdzania promocji, robienia zdjęć produktów i do płatności mobilnych. Z listy zakupowej zapisanej w telefonie korzysta co drugi konsument. Wynika z najnowszych badań Kantar.
Południowe wydanie TOK 360. Gościem programu jest teraz dr Michał Bejm, ekspert do spraw transportu Instytutu Sobieskiego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiejszy poranek to są duże problemy dla pasażerów komunikacji publicznej w Szczecinie. Tamtejsze tramwaje funkcjonują z problemami. 5 z 11 linii w ogóle nie kursuje, przynajmniej nie kursowało od rana. Niedrożne są kierunki na Prawobrzeże, Pomorzany czy też Głębokie. Jeśli potraktujemy tutaj Szczecin jako przykład, to jakim w ogóle wyzwaniem w polskich miastach jest taka zimowa aura jak teraz?
Jeśli mamy spojrzeć systemowo, to polskie miasta historycznie mają dobre doświadczenie, jak zwalczać skutki zimy. To znaczy, są zasadnicze dwa wyzwania. Pierwsze z nich dotyczy torowisk, ich odśnieżania, ale również zabezpieczania funkcjonowania zwrotnic, najczęściej poprzez podgrzewanie tych zwrotnic, żeby nie zamarzały, żeby mogły się przesuwać. I druga sprawa, która jest zdecydowanie rzadsza w systemach tramwajowych, oblodzeń sieci tramwajowej. I jak spojrzymy na historię, zimy były dużo bardziej dotkliwe dla transportu publicznego. Mieliśmy zimę stulecia i tak dalej, w latach końców 70., początku lat 80. Dziesiątki takich rzeczy i jakby doświadczenie, jak odśnieżać, jak zabezpieczać trakcję, jak zabezpieczać zwrotnicę, jest w polskich firmach przewozowych. Jednakże jest taka pewna tendencja, którą widać nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Europie Zachodniej, związana z tak zwanym zarządzaniem ryzykiem w biznesie. Jako że mamy ocieplenie klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe, no powiedzmy temperatura minus kilka stopni, to nie jest wcale ekstremalnym zjawiskiem, to minus 20, minus 30, to jest rzeczywiście ekstremum, ale te zjawiska, które dzisiaj się nazywa ekstremalne, czyli opady śniegu i temperatura gdzieś 5 stopni poniżej zera, to są rzadkie i stąd też w ramach różnych procesów właśnie optymalizacji kosztów szacuje się, na ile jest takie ryzyko powszechne. Powszechne no nie jest, więc dokonuje się optymalizacji poprzez na przykład nieinwestowanie w pługi. I to nie chodzi czasem o inwestycje, bo czasem to jest po prostu przegląd i uzyskanie dopuszczenia na kolejne lata starego tramwaju, który służy na przykład właśnie 70. Do utrzymania zimowego sieci.
Innymi słowy, na zimie się oszczędza, a właściwie na tym, że najczęściej po prostu nie było zimy w ostatnich latach. Czy w takim razie tych sytuacji można by było uniknąć, jak choćby oblodzenia sieci trakcyjnej?
Samego faktu oblodzenia, wiadomo, że tutaj wynikiem jest czynników atmosferycznych, natomiast konsekwencji można uniknąć, jeśli dane przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej posiada kilka ekip, które są w stanie pojazdem spalinowym, np. dwudrogowym, czyli taka ciężarówka, która może wystawić sobie kółka tramwajowe i jechać po torowisku tramwajowym, to jest, mówiąc tak bardzo kolokwialnie obrazowo dla słuchaczy. Jeśli są takowe brygady gotowe, jeśli pod względem sprzętu, pod względem ludzi, to z takimi konsekwencjami można stosunkowo prosto walczyć w mieście. W mieście jest o tyle łatwiej w przeciwieństwie do kolei, że na polskich liniach kolejowych rzadko kiedy zdarza się gęsty ruch, że mamy pociąg co 5-10 minut na sieci tramwajowej. W większości polskich miast, na większości odcinków tramwaje się pojawiają co 3-4 minuty, się jeździ linia co 10-12 minut, będą 2 albo 3 linie. Ten ruch tramwajowy jest częsty, więc takie usunięcie po nocnych oblodzeniach powoduje, że już później ta warstwa lodu nawet nie ma kiedy się utworzyć, bo co chwilę jakiś tam tramwaj przyjeżdża.
I pantograf, po prostu to wtedy, jak rozumiem...
Ocierają, no, dużo jakby odłupaniu, jeśli to jest naprawdę niewielka warstwa, to nie ma tego ryzyka właśnie przepięć, łubu elektrycznego, właśnie tej grubej warstwy lodu i to tam po prostu kursują z biegiem ruchu, który jest o kilka minut, to wówczas zupełnie ten problem jest. Tutaj na kolei jest oczywiście ten problem większy, bo
ta sytuacja w Szczecinie jest jakimś sygnałem, takim właśnie, takim ostrzeżeniem, żeby dmuchać na zimne, przygotowując się do sezonu w komunikacji?
Ja osobiście uważam, że jakby dobre przedsiębiorstwo od złych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Europie różnią się w tym, że te dobre mają scenariusze właśnie na sytuacje kryzysowe wynikające z warunków atmosferycznych. I to nie tylko chodzi o kwestię brygad utrzymujących trakcję napowietrzną odlodzoną, czyli po prostu odpowiedniej ilości pojazdów dwudrogowych, czy ewentualnie tramwajów z silnikiem spalinowym i takim koszem oraz osób, które siedzą w tym koszu i odłupują ten lód specjalnymi urządzeniami, ale również na przykład jeśli chodzi o wygodę pasażerów. I takich przykładów w Czechach, w Ostrawie miałem okazję rozmawiać z tamtejszymi władzami komunikacji miejskiej. Jest specjalna premia dla kierowców czy motorniczych, że się on najedzie w takiej chlapie, mówiąc już trochę innym problemie zimy, takiej śnieżycy, gdzie to wszystko pływa w tym tramwaju, to jest premia, że on, kierowca przyjeżdża na pętlę, ma tam kilka minut postoju i po prostu taką specjalną gumą, taką ściągaczką poza tramwaj czy poza autobus. I to jest jedno rozwiązanie. Wiedeń z kolei
sprząta,
zatrudnia
po prostu taką ściągaczką, tak? I się sprząta, ściąga to błoto, czy
też te wody. Nie chodzi o to, żeby było idealnie czyste. To nie chodzi o to, żeby wymyć mopem, świeciło, tylko po prostu to największe błoto, które stanowi problem w komunikacji miejskiej, po prostu wyrzucić. Wiedeń zatrudnia osoby będące na przykład w kryzysie bezdomności, korzystając właśnie z pomocy różnych ośrodków typu Caritas, płacąc im za dyżury na pętlach i to wtedy powiedzmy motorniczy ma tą swoją jedną czy dwie osoby z takimi ściągaczkami i usuwają błoto pośniegowe z pojazdu, więc takich różnych scenariuszy działania jest w Europie bardzo wiele. To są przykłady dość prostych, ale wymagających pewnych dodatkowych nakładów inwestycji. O ile powiedzmy ściągaczka to nie jest żaden wielki koszt zakupu i przechowywania, o tyle na przykład pojazd dwudrogowy czy specjalny tramwaj z napędem spalinowym wymaga zgodnie z prawem przeglądów okresowych, konserwacji, które oczywiście są kosztowne i jakby nie da się ich tak w sposób prosty rozłożyć na jakiś wielki sukces ekonomiczny, ale w takich dniach one powodują, że pasażerowie mają stabilną ofertę. Ponadto wezmę przykład innego, wręcz modelowego miasta z Niemiec, Fryburga Bryzgowickiego, który leży niedaleko Alp, a u podnóża Schwarzwaldu, więc ma bardzo silne zmiany zmiany pogodowe jako miasto, że może być minus 20, a za parę dni później plus 8 zimą, to tam generalnie w ogóle jest przewidziany cały program, pewna filozofia odśnieżania ulic, że odśnieżanie ulic odbywa się wpierw tak i sposób, żeby sieć tramwajowa funkcjonowała bez żadnych problemów i mieszkańcy wiedzą, że jeśli są śnieżyce, tramwaj na pewno ich dowiezie, zostaw samochód, wybierz tramwaj. W drugiej kolejności odśnieża się te ulice, po których kursuje komunikacja autobusowa, zwłaszcza mając na uwadze, że niektóre fragmenty tego miasta są już na pagórkach, na skraju Schwarzwaldu położone, więc również kwestia podjazdów jest zapewnienia, żeby te autobusy wdrapały się, mówiąc kolokwialnie, na te górki, mogły hamować zjeżdżając w dół, a w trzeciej kolejności resztę.
Warto więc korzystać z doświadczeń innych krajów, innych przewoźników. Bardzo dziękuję. Doktor Michał Bejm, ekspert do spraw transportu Instytutu Sobieskiego w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był razem z nami. A za chwilę w TOK 360 połączymy się z Kijowem. Miłosz Gocłowski jest w ukraińskiej stolicy. Czy się słyszymy? Dzień dobry.
Tak, dzień dobry, kłaniam się.
710 tysięcy mieszkańców Kijowa. W dalszym ciągu nie ma prądu po tych ubiegłotygodniowych atakach rosyjskich na obiekty energetyczne. Taką liczbę podał pierwszy wicepremier, minister energetyki Ukrainy Denis Szmichal. Gdzie ty w tej chwili jesteś? Czy w miejscu, w którym się znajdujesz, w ogóle są dostawy ciepła?
Znajduję się właśnie w tym chyba najgorszym miejscu w Kijowie, jeśli chodzi o energię, czy też ogrzewanie i ciepłą wodę, na Trojeszczynie, jednej z wschodnich dzielnic miasta. Tutaj już najwięcej budynków, ponad 500, jak mówił dzisiaj mer miasta, znajduje się bez ogrzewania i w większości też bez ciepłej, a nawet bez zimnej wody, bo na wyższe piętra no, zimna woda nie dociera, bo nie ma prądu z kolei i nie działają pompy, które na wyższe piętra mogłyby ją dopompować.
A jaka jest temperatura w budynkach, na przykład w mieszkaniu, w którym ty się znajdujesz, czy też w którym spędzasz noc?
Akurat ja znajduję się w centrum, więc w moim przypadku nie jest najgorzej. Tutaj na Trojeszczynie jest znacznie, znacznie zimniej. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że w nocy są 3 stopnie, 4. Niektórzy mają to szczęście, że temperatura dochodzi do 10 stopni na plusie. No ale to wciąż nie są warunki do życia, bo o ile w nocy jeszcze ci, którzy zostali tu w domach, śpią w podwójnych kombinezonach narciarskich, w kilku czapkach, w rękawicach zimowych i pod kilkoma kołdrami, no to już w dzień jest znacznie gorzej, no bo coś trzeba robić po prostu, a tu ciepła ani widu, ani słychu. Ten dźwięk, który słychać w oddali, to generatory, które są włączone przy tak zwanych centrach niezłomności. To rozstawione w kilku miejscach, tu na Trojeszczynie, namioty, w których mieszkańcy mogą znaleźć chociaż chwilę oddechu, trochę ciepła, naładować telefony, ogrzać się, czy zjeść coś ciepłego, no bo w takich warunkach również nie da się ugotować nawet nic, czy zaparzyć herbaty.
Masz na tyle dobry mikrofon, że szczerze mówiąc nie słyszymy nic w tle, ale rzeczywiście generatory to jest to, na co w tej chwili można liczyć i co jest takim ratunkiem, jak sądzę, dla mieszkańców. Jaka jest perspektywa? Tej pomocy będzie więcej, no bo ta liczba 710 tysięcy wskazuje na to, że sytuacja się raczej w ostatnich dniach pogorszyła, a nie poprawiła.
Tak, mimo tego, że generatory cały czas przyjeżdżają tu do Kijowa. Kilka dni temu przyjechał duży transport z Polski, w tym tygodniu jeszcze kolejne takie właśnie transporty, no ale to wszystko jest, mówiąc kolokwialnie, kropla w morzu potrzeb. Tu sytuacja poprawi się tak naprawdę, kiedy będzie cieplej i ta sytuacja energetyczna trochę się ustabilizuje. No niestety prognozy nie wskazują na to, że to stanie się szybko. Jeszcze pod koniec tego tygodnia temperatury znowu mają spaść poniżej minus 20 stopni w nocy, więc raczej władze miasta nastawiają się na kolejny kryzys, czy też pogłębiający się kryzys energetyczny. I do tego Rosjanie, którzy codziennie atakują miasto, nie pomagają. Dzisiaj w nocy kolejny zmasowany atak, rakiety i drony na Kijów i dwie osoby, które zginęły w pożarze po tym, jak dron Szachet uderzył w apartamentowiec, w mieszkanie, w którym zginęło małżeństwo, dzieci, ich na szczęście udało się uratować.
Jeszcze mamy minutę na rozmowę, ostatnią minutę i chciałem, żebyś powiedział, jakie wrażenie na tobie robi to, co widzisz w ogóle w Kijowie i te historie, które słyszysz od mieszkańców.
Ja byłem tutaj w mieście wielokrotnie, ale byłem też w tej teoretycznie najgorszej zimy, czyli 2022 roku, kiedy mówiono, że ta sytuacja jest bardzo zła czy tragiczna, to teraz jest znacznie, znacznie gorzej i znacznie więcej osób dotyka ten kryzys energetyczny, więc nie wygląda to dobrze. Powiem tak wprost, nie wygląda to dobrze.
Ale jak sądzę, mieszkańcy muszą sobie jakoś poradzić i raczej szukają rozwiązań, się wspierają wzajemnie, czy tak?
Jakoś to jest właśnie to słowo. Jakoś muszą sobie poradzić, więc te centra niezłomności działają dobrze. Tutaj spotkałem dziesiątki osób, które co chwilę przychodzą, naładują telefony, wrócą, trochę się ogrzeją, coś zjedzą ciepłego, ale każdy zerka raczej z niepokojem na kolejne dni i na te prognozy, czy też wiadomości płynące z wywiadu ukraińskiego, że wkrótce może dojść do kolejnych masowych ostrzałów.
Miłosz Gocłowski, reporter Radia Z dla TOK 360. Bardzo dziękujemy za to połączenie. A już teraz dołącza do mnie Tomasz Sesta, który za kilka minut zaprosi Państwa na magazyn EKG. Co w nim?
Dziś wrócimy do umowy Unia Europejska-Indie, bo to potężna umowa handlowa. Otwieramy się na gigantyczny rynek. W praktyce chodzi o 2 miliardy ludzi i 1/4 globalnej gospodarki. My będziemy jeszcze dopytywać o konsekwencje tej umowy. Kto na tym skorzysta? Czy to będzie tak, jak mogli Państwo gdzieś usłyszeć, tylko korzyść na przykład dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, a może też skorzystają na tym polscy poddostawcy? Czy to cokolwiek zmienia, jeśli chodzi o nas, polskiego konsumenta i nasze zakupy? Te pytania padną za chwilę w rozmowie z naszym gościem.
TOK 360 wraca do Państwa po 13.
Reklama.
Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Google TV TCL Mini LED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
W nowej polityce zimna wojna, Trump grozi i obraża, Europa się stawia, a także mroczne sekrety koteckiej Ziobro, polska partia kibolska, co powinna jeść prawica, zamrożone elektryki, meksykańska mafia na Podlasiu. Nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
Nowy rok i znowu postanawiamy zrzucić kilogramy.
Tym razem to nie musi być tylko postanowienie.
Naprawdę.
Kuracja SDR w hotelu Bristol Art & Medical Spa w Busku Zdroju. Siarczkowa dieta redukcyjna z wykorzystaniem leczniczej wody siarczkowej, mającej pozytywny wpływ na organizm i zmniejszającej odczuwanie głodu.
W hotelu
Bristol Art & Medical Spa w Busku Zdroju. Szczegóły na bristolbusko.pl.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
Psaldeo Smart Krajowy System E-Faktur działa automatycznie. Faktury z KSeF pobierają się same. AI uzupełnia parametry księgowe, ty tylko akceptujesz. KSeF za 0 zł w każdym pakiecie. Na saldeosmart.pl.
Saldeo Smart. Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj.